Drodzy bracia i siostry, bardzo ważne jest, żebyśmy mieli świadomość, jak wielkiemu Bogu służymy, jak jest wspaniały, wielki i cudowny, jak niezwykłe są Jego atrybuty, jak nieskończenie przewyższa ten stworzony świat. Bardzo jest to ważne, żeby chodzić w bliskości Boga, być Jemu całkowicie oddanymi i postępować w sposób, który się Jemu podoba. Psalm 139 i niektóre inne fragmenty pozwolą nam wyczulić nas na świadomość wszechobecności, wszechwiedzy naszego Boga. Przeczytajmy Psalm 139 od 1 do 12 wersetu. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. No może tyle. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj jest problem, że część chrześcijan, i to niemała część, nie ma takiej świadomości bliskości Boga, tego, że On jest obok nas. Niekiedy zdarza się, że chrześcijanie zadowalają się pozorami. To znaczy, byle coś wyglądało w porządku, nikt nam nie ma nic do zarzucenia, w zasadzie wygląda to dobrze, nikt nie wie o pewnych faktach niewygodnych dla nas, no to w sumie jest dobrze. Nikt mnie nie sprawdzi pod tym względem, czy ja to robię uczciwie, czy nie. To niech będzie nawet i nieuczciwie, bo i tak nikt tego nie widzi. Otóż jest ktoś, kto to widzi. Czytamy, Panie, zbadałeś mnie i znasz. To nie znaczy, że Bóg musiał go badać w sensie dowiedzenia się czegoś nowego. Bóg nigdy niczego nowego się nie dowiaduje. On wszystko wie doskonale. Jego wiedza jest doskonała. Jego wiedza to jest wszechwiedza. On w tym sensie zbadał, że przeniknął człowieka. On go przenika na wylot i wie, jaki jest ten człowiek. Czytamy, Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Czyli Bóg dokładnie wie o wszystkich naszych ruchach, o wszystkich naszych krokach. I zanim jeszcze coś pomyślimy, Bóg już wie, co my pomyślimy. To jest niesamowite. Czytamy, że wyznacza nam drogę i spoczynek. Czyli wie, kiedy wyruszamy w podróż, wie, kiedy odpoczywamy po podróży, wie, kiedy wychodzimy do domu po jakieś zakupy, czy do szkoły, czy do pracy, wie, kiedy wracamy, kiedy odpoczywamy po tym wysiłku. On wie wszystko dobrze o wszystkich naszych ścieżkach, o wszystkich naszych drogach, o tym, cokolwiek robimy. Ba, czytamy, jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe, czyli zanim wypowiemy jakąś wypowiedź, to Bóg doskonale wie, co my powiemy. Słowo Boże mówi, Pan Jezus powiedział, z obfitości serca mówią usta. Bóg wie, jakie myśli krążą po naszym sercu i wie, co my za chwilę wypowiemy. Bo my mówimy z tego, co przeżywamy wewnętrznie, a Bóg doskonale wie, co jest w skrytościach naszego serca. Czytamy, ogarniasz mnie z tyłu i z przodu. Nowsze przekłady mówią, ogarniasz mnie zewsząd. Czyli z każdej strony Bóg nas ogarnia i czytamy, i kładziesz na mnie rękę swoją. Czyli co, Bóg jest blisko, skoro ogarnia nas ze wszystkich stron? I jest wszechobecny? Niektóre wyznania, jak świadkowie Jehowy, twierdzą, że Bóg jest w jednym miejscu, tylko ograniczony, przestrzennie, i jedynie wysyła swego ducha. Że jest jak elektrownia, która jest w jednym miejscu, ale prąd rozsyła. Nieprawda. Bóg jest wszechobecny, On jest tutaj. On jest koło Ciebie, bracie i siostro. On jest wszędzie. Czytamy właśnie, ogarniasz mnie z tyłu, z przodu, czyli z każdej strony i kładziesz na mnie rękę swoją. Dawid mówi, zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Gdyby Bóg był kimś, kogo możemy ogarnąć, w 100% zdefiniować i w jakiś sposób zapanować nad nim swoim rozumem, to nie byłby Bogiem. Boga nie można zamknąć w pudełku, jak to się popularnie mówi. On jest tak wzniosły, tak chwalebny, że przekracza wszelkie ludzkie kategorie. My nie potrafimy do końca nawet wyrazić Jego wspaniałości, Jego wielkości. A to, że jest wszechobecny i wszechwiedzący, powinno nas chronić przed między innymi grzechem. Powinno nas uczyć bojaźni Bożej. Jaki jest sens grzeszyć, folgować sobie, pobłażać sobie, świadomie coś robić złego, żeby sobie jakąś radość sprawić, żeby jakiemuś szaleństwu ulec, jakiejś pożądliwości ciała, skoro Bóg tu zaraz obok nas jest i to wszystko widzi, co my za chwilę zrobimy. Jaki jest sens? Czy zaprosilibyśmy na przykład Pana Jezusa do oglądania tych stron internetowych, które oglądamy, do słuchania tej muzyki, której słuchamy, do oglądania tych filmów, które oglądamy? Warto takie pytania sobie postawić. A On jest gościem w naszym domu, On widzi to wszystko, co się dzieje. Więc jaki jest sens grzeszyć, skoro i tak stoimy w obecności Boga? Czytamy dalej, dokąd ujdę przed duchem Twoim. Niektóre przekłady oddają duchem z dużej litery, niektóre z małej. Ja osobiście mam takie przekonanie, że Duch Święty w Starym Przymierzu też był Duchem Świętym i dzisiaj też jest, więc jestem za dużą literą osobiście. Więc przed Duchem Świętym nie uciekniemy. Przed obliczem Boga także nie uciekniemy. Mówi Dawid, że gdyby wstąpił do nieba, tam napotka Boga. A jeśli by się znalazł w krainie umarłych, także tam Bóg jest. I gdyby na przykład tak prędko poruszał się jak skrzydła rannej zorzy, gdyby tak prędko jak światło udał się na kraniec morza, za ocean na przykład, to nawet tam Boża ręka by go prowadziła, dosięgłaby go prawica Boga. A gdyby próbował ukryć się, żeby na przykład robić coś złego w ciemności, to i ciemność, jak mówi, nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Bóg nie potrzebuje noktowizorów. On widzi w ciemności doskonale. Także nie ma sensu grzeszyć. My będziemy grzeszyć, ale niech to będą grzechy raczej z jakiejś pomyłki, z jakiegoś przeoczenia, a nigdy świadome. Niech nie będzie w nas perfidii. A jeśli sobie nie radzimy z jakimś grzechem, bo mamy wyraźną do niego słabość, szukajmy pomocy. Przede wszystkim okażmy skruchę przed Bogiem i prośmy Go o duchową odnowę, o oczyszczenie. Jeśli moja modlitwa, nasza modlitwa nie pomoże osobista, że nie radzimy sobie z jakimś grzechem, poprośmy kogoś dojrzałego o pomoc, starszego zboru, pastora, o pomoc, o modlitwę, o wsparcie, żeby pokonać ten grzech. Bo i tak będziemy za to odpowiadać. I tu chciałbym zestawić ten psalm 139 z inną pobudką do dobrego postępowania, jaką znajdujemy w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, od 8 do 11 wersetu. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne. Apostoł Paweł tutaj ciągnie dłuższą już myśl, że człowiek zewnętrzny niszczeje, wewnętrzny się odnawia, że patrzymy na to, co niewidzialne i że gdy rozpadnie się nasz ziemski dom, nasze ziemskie ciało, to mamy budowlę w niebie, dom wieczny zbudowany przez Boga. Ale zwraca uwagę, że chcielibyśmy już być u Pana. I to, że spotkamy się z Panem Jezusem, powinno nas mobilizować do takiego działania, jakie jest opisane w wersecie 9. Dokładamy starań, żeby Jemu się podobać. Czyli my musimy też się przykładać do naszego uświęcenia. Niektórzy chrześcijanie przesadzili. Co mam na myśli? Samo nowe narodzenie, usprawiedliwienie z wiary jest dziełem monergizmu. Monergizm w teologii oznacza działanie wyłącznie Boga. Usprawiedliwienie, usynowienie, odrodzenie duchowe jest dziełem Boga. Bóg wkracza w nasze życie. My reagujemy odpowiedzią naszą, ale to Bóg nas zbawia. Ale w uświęceniu mamy do czynienia z synergizmem. Co to znaczy synergizm? To znaczy dwie energie ze sobą. Jakie? Energia Boga, zwłaszcza Ducha Świętego, bo Duch Święty nas uświęca, i energia człowieka. Człowiek współpracuje z Duchem Świętym, w ogóle z Bogiem Ojcem, Panem Jezusem i Duchem Świętym w uświęceniu. Uświęcenie nie jest dziełem tylko Boga. Oczywiście Bóg jest dominującą mocą w tym, ale my też mamy w tym uświęceniu uczestniczyć. Dlatego mamy dokładać starań, żeby podobać się naszemu Panu. Dlaczego to jest tak ważne? Kolejny czynnik, który nas mobilizuje do dobra. Werset 10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, czyli każdy chrześcijanin stanie przed sądem Chrystusowym. Dokładniej w Grece jest tam Trybunałem Chrystusowym albo też krzesłem sędziowskim Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Czyli każdy z nas będzie rozliczony z naszego życia. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że jest takie niebezpieczeństwo, że kiedy Pan Jezus powróci, niektórzy chrześcijanie mogą być zawstydzeni przy Jego przyjściu. Skąd o tym wiemy? Pierwszy list świętego Jana, w drugi rozdział, werset 28 i 29 mówi tak. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. I dalej czytamy. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, czy inaczej oczyszcza sam siebie, tak jak On jest czysty. Czy jaki stąd wniosek? Jest niebezpieczeństwo, że nawet chrześcijanin oddany Bogu może doznać przynajmniej chwili wstydu przed obliczem Pana, jeżeli zaprzepaścił pewne dobre rzeczy w swoim życiu. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że prawdziwe dziecko Boże nie jest niewrażliwe na Pana Boga, na Pana Jezusa, na ich sprawiedliwe zasady. Postępuje sprawiedliwie, bo z Niego się narodził, z Boga się narodził. Oczyszcza się tak, jak On jest czysty. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, bo wszyscy będziemy z tego rozliczani. I jest takie niebezpieczeństwo, że chrześcijanin będzie jakby z trudem zbawiony, choć jego dzieło poniesie klęskę. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, werset 15. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Może się tak zdarzyć, że chrześcijanin poniesie klęskę. Na przykład źle wychował dzieci. I dzieci w zasadzie stały się bezbożne. Na przykład był pastorem, był starszym zboru i nieskutecznie nauczał. Część zboru odpadła od wiary, nie nauczał w pełni takiej nauki, jak powinien, nie opiekował się tak, jak trzeba, trzodą pańską i poniesie klęskę taki chrześcijanin, jeśli chodzi o jego służbę. Natomiast sam będzie zbawiony tak, jak przez ogień, czyli on sam siebie ocaleje, tak jakby uciekł z płonącego budynku. Czyli można być zbawionym mimo pewnych klęsk, jakie się poniesie w życiu. Mimo, że może nieumiejętnie się wychowywało dzieci, mimo, że nie najlepiej się nauczało, mimo, że służba Boża chrześcijanina była jakaś nieudolna, jednak może mimo wszystko być zbawiony. Z trudem, ale może być zbawiony. Ale pamiętajmy o tym, żeby starać się Panu podobać. I dalej czytamy w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w wersecie 11, wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska. Dlaczego pisze wtedy, czyli inaczej właśnie, czy dlatego? ponieważ przed chwilą mówił o sądzie Chrystusowym i ten sąd Chrystusowy powinien wzbudzić w nas taką zdrową bojaźń, taki szacunek, taki respekt, taką świadomość, że nie powinniśmy grzeszyć, skoro staniemy przed sądem, będziemy rozliczeni z naszego życia. I powinniśmy, żeby w naszych sercach przed Bogiem wszystko było jawne i w sumieniach naszych było jawne. Co to znaczy? Przed laty Michał Gorbaczow, przywódca radziecki, zasłynął takim hasłem głasność, czyli taka jawność. Był za tym, żeby polityka była jawna, przejrzysta, oczywista dla ludzi, żeby nie było jakichś wielkich tajemnic ukrywanych przez narodem. Czy to był chwyt reklamowy, czy raczej czy propagandowy, czy to była prawda, to niech historia oceni. Przede wszystkim Pan Bóg, który ocenia historię i będzie rozliczał polityków też z tego, co go robili. Ale u nas powinno być taka szczerość wobec innych. Nie powinniśmy nigdy udawać lepszych, niż jesteśmy w rzeczywistości. Nie powinniśmy stwarzać pozorów, że już jesteśmy tak święci, że po prostu lepsi nie możemy być. Pamiętamy dwoje ludzi, którzy próbowali udawać lepszych niż w rzeczywistości. Ananias i Safira, Dzieje apostolskie. Kusili Ducha Pańskiego, okłamywali Ducha Pańskiego. W jakim sensie? Chociaż mogli dysponować środkami, które otrzymali ze sprzedaży swoich dóbr, to jednak zachowali część dla siebie, kłamiąc wobec apostołów, że dali wszystko do wspólnej kasy, tak? Można powiedzieć, do wspólnego skarbca. Nie dali wszystkiego, a udawali, że dali wszystko. To było kłamstwo i ponieśli śmierć za to. Tragiczne dzieje. Dlatego naprawdę nie ma sensu gra pozorów w życiu chrześcijanina. Nie ma sensu gra pozorów w życiu tych, którzy usługują w kościele, ani tych, którzy są tak zwanymi zwykłymi członkami zboru. To ja nie nazwę, że ktoś jest zwykłym członkiem zboru, bo każdy jest niezwykły w tym sensie, że jest kupiony najdroższą krwią Chrystusa. I teraz chciałbym przejść do innego fragmentu, który nam pokazuje, jak wspaniały jest nasz Bóg i jak rzeczywiście trzeba się do Niego odnosić z czcią, poważnie traktować służenie Mu. Księga Izajasza, 6 rozdział, od 1 do 8. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. W jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Czytamy tu, że kiedy zabrakło króla w Judzie, króla Uzjasza, który zresztą marnie skończył, bo do końca życia mieszkał w domu dla trędowatych, ponieważ poważył się na kapłaństwo, chociaż nie było to jego rolą i Bóg go poraził trądem. Lud mógł się czuć opuszczony, umarł im król. Ale właśnie wtedy prorok, który był duchowym przewodnikiem ludu Bożego, zobaczył innego króla. Króla, który jest wieczny, który siedział na tronie, tak wysokim i wzniosłym, i tak wspaniałym, że jego szata wręcz nie mieściła się w świątyni, którą w widzeniu ujrzał. Po prostu ta szata wypełniła świątynię. Ciekawe, że jego orszak stanowiły właśnie serafiny, to jest rodzaj aniołów. Mieli oni po 6 skrzydeł każdy, ale chociaż są bezgrzesznymi stworzeniami, w obliczu świętego Boga zakrywali swoją twarz. To są bezgrzeszne, święte stworzenia. One nigdy nie upadły. My upadliśmy. To o ileż bardziej powinniśmy z uwielbieniem i czcią odnosić się do naszego Boga. Skoro ci serafini zakrywali w Jego obecności swoją twarz. Pomyślmy o tym. Nie tylko zakrywali twarz, ale i nogi. Nogi, Bóg nie potrzebuje nóg, bo jest Twórcą. On się przemieszcza, On nie musi się zresztą przemieszczać, On jest wszędzie, wszechobecny jest. Nogi są symbolem stworzenia. I oni zakrywali swoje nogi na takiej samej zasadzie, jak Mojżesz musiał zdjąć swoje sandały, bo ziemia, po której stąpasz, jest święta. Pamiętajmy o tym, że do Boga należy zwracać się z wielką czcią, z wielkim oddaniem, z wielkim szacunkiem. I co oni głosili, jeden do drugiego serafini? Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. W języku hebrajskim, żeby coś podkreślić, nie stosowano podkreśleń, kursyw, czyli pochyłego druku inaczej, wytłuszczonego druku, ale co stosowano? Powtórzenia. Pan Jezus na przykład mówi: amen, amen, mówię Tobie. Czyli zaprawdę, zaprawdę mówię Ci. W języku greckim amen, amen. Tutaj po trzykroć Bóg jest nazwany świętym. A co to znaczy? Że jest absolutnie święty. W najwyższym stopniu święty. I co to znaczy święty? Nam się to kojarzy z czystością, wolnością od grzechu, od zła, od bezprawia, od jakiejś dwoistości moralnej. To też jest prawda, ale przede wszystkim to znaczy inny od tego stworzonego świata, oddzielony od tego, co pospolite, od tego, co marne, co grzeszne. Bóg jest absolutnie czysty, święty, ponadzmysłowy, ponad tym światem. I jest nazwany Panem zastępów, co można też tak rozumieć, że wszystkie zastępy gwiazd są pod Jego panowaniem, wszystkie zastępy planet. I ziemia jest pełna Jego chwały. Czytamy, że od tego potężnego głosu zatrzęsły się progi w posadach, a przybytek napełnił się dymem. To objawiła się chwała Boża. W Izraelu czasami objawiała się chwała, że kapłani nawet nie mogli ustać w świątyni, kiedy ta chwała się objawiła. I Kościół bardzo potrzebuje obecności Boga. Niekoniecznie chodzi o taką nadprzyrodzoną, którą się namacalnie odczuwa, ale ogólnie, żeby Bóg był obecny w Kościele i w naszym życiu. Powinniśmy odczuwać Jego bliską obecność, być świadomi tej obecności. Nie zawsze ją czujemy emocjonalnie, a to nie znaczy, że jej nie ma. Brat Robert Charles Sproul kiedyś opisał swoje przeżycie jako młody człowiek. Jako młody człowiek, będąc na studiach, pewnego razu obudził się przed 12:00, czuł taką potrzebę, żeby wyjść, bo coś się ważnego wydarzy. Obudził się, wyszedł z domu, chrupał mu pod stopami śnieg, była zima i poszedł do kaplicy na terenie uniwersytetu. Czuł, że tam ma wejść. Ciężkie były te drzwi tej kaplicy, otworzył, wszedł i po prostu padł na kolana i czuł tak wyraźną obecność Boga Ojca, właśnie Boga Ojca, że ona go wręcz ogarnęła. Pierw czuł niepokój, ale później uspokojenie. Wielki pokój, który na niego stąpił. Ale później, wiele lat później, był pastorem i poproszono go w jednym zborze, rada tego zboru, żeby zastąpił chorego pastora i poprowadził wieczerzę pańską i kazanie. No i się zgodził, wyruszył tam, spełnił swój obowiązek, ale mówi: niczego nie czułem. Tak robiłem taki po prostu obowiązek, jak najlepiej się starałem, ale nic w sobie specjalnego nie czułem. Ku mojemu zaskoczeniu, mówi, po nabożeństwie wierzący do mnie mówią: bracie, jaka tu była z tobą obecność Boża. A on sam nic nie czuł. Więc nie kierujmy się samymi emocjami, żeby określić obecność Bożą. Ona nie zawsze jest namacalna. Po prostu musimy być jej świadomi. Apostoł Paweł nawet powiedział, że w nim żyjemy, oddychamy i istniejemy. Bo przecież jest on niedaleko od każdego z nas. Ale obecność Boża uczy głębokiej pokory. Nigdy nie wierzmy człowiekowi, który mówi, że jest bardzo blisko Boga i pełni Jego służbę, a w którym jest pycha. Człowiek, który naprawdę spotkał się z Bogiem, będzie pokorny. Dlaczego? Skąd o tym wiemy? Z dalszego przeżycia Izajasza. I rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, pana zastępów. Zobaczmy, on mówi, biada mi. Biada to jest takie ogłoszenie nieszczęścia, że coś złego, jakaś klęska się zbliża. I Izajasz czuje, że dla niego jest klęska, bo mówi, wręcz przepadłem jakby. I na co zwraca uwagę? Na swoje czyny, czy na coś innego? Na usta. Bo czym my najczęściej grzeszymy? Ustami, tak? Z obfitości serca mówią usta. A Pan Jezus co powiedział? Z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dniu sądu, albowiem na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział 36 i 37 werset. I Izajasz sobie uświadomił, że jego usta nie są czyste i że usta ludu, pośród którego przebywa, też nie są czyste. A dane mu było ujrzeć jakąś chwałę Boga, Króla Zastępów. I wtedy widzimy, że spotkanie z prawdziwym Bogiem uczy głębokiej pokory. Wywołuje nawet pewnego rodzaju lęk na początku, bo uświadamia nam przepaść dzielącą świętego Boga od nas. I Słowo Boże mówi w wielu miejscach, gdy ktoś zetknął się z Bogiem albo Jego przedstawicielem, w pierwszej chwili czuł strach. Później czuł uspokojenie, bo bardzo często mówiono mu nie bój się, ale w pierwszym rzędzie czuł lęk. Tu dalej czytamy, że usta Izajasza zostały oczyszczone i grzech jego odpuszczony. Był gotowy do służby, bo kiedy Pan powiedział, kogo poślę i kto nam pójdzie, w Biblii Warszawskiej jest pomyłka, w hebrajskim tekście jest kto nam pójdzie, nie kto tam pójdzie, tylko kto nam. Czyli ten Pan siedzący na tronie mówi jeszcze do innych osób, tak? Chrześcijanie wierzący w Trójcę Świętą wierzą, że tym, który tam siedział, był Pan Jezus, ponieważ Ewangelia Jana 12 rozdział mówi, że Izajasz mówił o Panu Jezusie i że on zwrócił się do Boga Ojca i do Ducha Świętego. Inni mogą myśleć, że może zwracał się do aniołów. Ale jakby nie było, Izajasz odpowiada, oto jestem, poślij mnie. Jest gotów pełnić wolę Bożą. Gdy porównamy go z Mojżeszem, który mówił, że jest niewprawnej mowy i musiał dostać pomocnika Aarona. Gdy porównamy go z Jeremiaszem, który tłumaczył się, że jest jeszcze młody, to widzimy szczególną postawę Izajasza, że był chętny do pełnienia woli Bożej. Ale czego się z tego doniesienia uczymy? Uczymy się, że zetknięcie się z prawdziwym Bogiem w pierwszym rzędzie pokazuje nam, jak mali i grzeszni jesteśmy. I to znajduje swoją niejako powtórkę w zetknięciu się Szymona Piotra z Panem Jezusem. Zajrzyjmy i do tego miejsca. 5 rozdział Ewangelii Łukasza, od 1 do 11 wersetu. Pewnego razu, gdy on stał, czyli Jezus, nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy wyszedłszy z nich płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Jak myślimy, jak teraz zareaguje Szymon Piotr? Dziękuję Ci, Panie Jezu, cieszę się, chcę być blisko zawsze Ciebie, Ty tak wspaniale pomagasz. Zobaczmy, jaka nietypowa reakcja Piotra. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Czy widzimy, jak skutkuje prawdziwe spotkanie z prawdziwym Bogiem lub z Jego Synem, który także jest Bogiem, jak wiemy, skutkuje świadomością własnej małości i świętości, nadzwyczajności tego, z kim mamy do czynienia. Bo właśnie to, jaki jest Pan Jezus,
wywołuje u nas inną reakcję, bo wglądamy automatycznie w siebie. Jego światło jakby wnika w naszą duszę i pokazuje nam prawdę o nas. I czytamy, albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. I tu widzimy też analogię w stosunku do doniesienia Izajasza. Szymon, Piotr, inni idą za Panem Jezusem, a on ich zachęca, nie bój się, mam dla was pracę do wykonania. I po prostu będziecie rybakami ludzi. I czego się z tego uczymy? Że choć Bóg jest tak święty, tak wzniosły, tak cudowny, chce się posługiwać nami jako niedoskonałymi ludźmi. Powołał Izajasza, powołał Piotra i on ich oczyszczał do tej służby, żeby się nadawali. Izajasz otrzymał oczyszczone wargi. O uczniach czytamy 15 rozdział Ewangelii Jana. To jest który werset? 3. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Czyli żeby służyć Bogu, trzeba przejść proces oczyszczenia. Trzeba być oczyszczanym. Pan Jezus dość szybko ich powołał, ale ich stale oczyszczał. I dalej trzeba się oczyszczać, bo On jest czysty. Czego uczymy się z tej prawdy o niezwykłym majestacie Boga Ojca, Pana Jezusa? Po pierwsze, jak mówiłem, nie ma sensu świadomie grzeszyć. Nie ma sensu sobie pobłażać. Nie ma sensu zostawiać sobie jakieś sfery życia. Tu będę grzeszył. Tu będę grzeszył, bo ten grzech mi się podoba, bo po prostu mi sprawia przyjemność. Zostawiam sobie taki jeden pokoik w moim życiu, gdzie nie będę postępował jak chrześcijanin. I tu Ciebie, Panie Jezu, Boże Ojcze, nie wpuszczam. Nie ma sensu coś takiego, bo Bóg jest zaraz obok nas. Czytaliśmy, kładzie na nas rękę, ogarnia z każdej strony. Nie ma sensu. Z drugiej strony jesteśmy świadomi tego, że ten potężny Bóg posługuje się niedoskonałymi ludźmi. Dlatego On nas oczyszcza. I dlatego warto żyć tak, jak w Jego obecności. I warto oczyszczać się, uświęcać się w ramach tego współdziałania z Bogiem, aby Bóg się mógł nami posługiwać. Oczywiście będą sprzeciwy wtedy. Izajasz miał sprzeciwy. Według tradycji żydowskiej został przerznięty piłą na rozkaz króla Manassesa. Tragicznie zginął. I będą sprzeciwy, ale będziemy sprawiać różnicę na tej ziemi. Będziemy zagrożeniem dla królestwa szatana. I wiecie, drodzy, diabeł się sprzeciwia tym, którzy pełnią jego wolę. Diabeł rzuca kłody pod nogi, ale tym, którzy są prawi, którzy mają bojaźń Bożą, którzy chodzą w bojaźni Bożej. Dlatego tak ważne jest, żeby pamiętać o tym aspekcie, jakim jest to, że Bóg wszystko widzi. Ale jest też aspekt, który nas bardzo pociesza, jeżeli chodzi o wszechwiedzę, wszechobecność Boga. Skoro Bóg wszystko wie i jest tuż obok nas, to możemy być pewni, że On też zna doskonale nasze warunki i nas pomoże. Nie ma takiej rzeczy, która by się mogła wydarzyć, o której Bóg nie wie. Dlatego przypomnijmy sobie znany tekst z listu do Rzymian, 8 rozdział, werset 28, Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Stara Biblia Gdańska oddaje to tak. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Co to oznacza? Że wszelkie okoliczności życiowe, czy to miłe, czy to niemiłe, czy nawet bardzo trudne i przykre, Bóg i tak obróci dla dobra swoich dzieci i da zwycięstwo. Da wyjście z sytuacji prędzej czy później. Dlatego możemy Mu powierzać naszą drogę i być pewni, że Bóg wie, co się wydarzy. Możemy odczuwać pełen pokój serca i umysłu, że Bóg ma nas w swoich rękach, chociaż my nie wiemy, co się wydarzy. I powinniśmy też godzić się z wolą Bożą, jeśli jakieś drzwi pozostają dla nas zamknięte. Nie mamy pewności, czy gdybyśmy otworzyli te drzwi, byłoby dla nas na pewno lepiej. A Bóg w swojej wszechwiedzy wie. Dlatego, drodzy, niech te prawdy o wszechwiedzy Boga, o wszechmocy pocieszają nas. Przypomnijmy sobie przykład Józefa. Bracia, sprzedając do Egiptu brata swojego, mieli dobre intencje, tak? Chcieli, żeby został zarządcą Egiptu, żeby ratował ludzi od głodu. Pomyśleli sobie, poślemy go tam, to nas wybawi, wybawi Jakuba, naszego ojca, i nas, i wielu innych ludzi, i Egipcjan, i inne narody wokoło, bo będzie zarządcą Egiptu. Takie mieli wspaniałe intencje? Nie. Kierowali się zawiścią, zazdrością, nienawiścią. Chcieli pozbyć się tego brata. Ale co on mówi do nich? Nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg. Wy zamierzaliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. I Bóg posługuje się nawet złem ludzkim, żeby osiągać swoje cele. Rękami bezbożnych przywódcy żydowscy zabili Pana Jezusa. Czy oni mieli szlachetne intencje? Tak, zabijemy tego Pana Jezusa, żeby ludzie byli zbawieni, żeby powstało chrześcijaństwo, Kościół i wszyscy mogli z łaski, przez wiarę być zbawieni i służyć Bogu. Czy oni tak myśleli? Nie. Ten człowiek nam przeszkadza. On czyni cuda. Łazarza trzeba zabić, bo jest dowodem na to, że on potrafi wzbudzać zmartwych. On to nam uderzył w zyski ze świątyni. Wywalił stoły, wekslarzy. Mieliśmy z tego niezły zarobek ze sprzedaży zwierząt, a teraz on nam uderzył w nasze interesy. Musimy się tego dziada pozbyć. W każdym razie mieli złe intencje, ale Bóg ich złość wykorzystał w swoim celu. I oni pozostają winni za to, co zrobili. Ale Bóg osiągnął swój cel, dopuszczając do tego. Także widzimy, nie martwmy się. Po prostu powierzajmy Bogu nasze sprawy. On wszystko wie, On wszystko widzi. On zna myśli naszego serca. On zna naszą przyszłość. I całkowicie zaufajmy Mu. Jak dziecko ufa, małe dziecko rodzicom. Dajmy Mu się prowadzić. Bo Bóg jest dobry. Bóg jest święty. I to, co mówię o Jego takiej obecności, niech napawa nas bojaźnią Bożą, ale też radością. Prawdziwa bojaźń Boża nie wyklucza radości. Pierwszy Kościół, jak czytamy, Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, werset 43, był taki. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Ale zarazem był to Kościół radosny. Werset 46. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Czyli było wesele, była radość. I drodzy, niech te prawdy nas uczą, aby chodzić drogą prawości. Aby chodzić w bojaźni Bożej, pamiętając, jak potężny jest Bóg, radować się tym Bogiem, poznawać Go coraz lepiej. Zachęcam, żebyśmy więcej spędzali czasu z Bogiem w modlitwie, ze Słowem Bożym, więcej jeszcze poznawali. Nie zakładajmy, że już dobrze znamy Słowo Boże, że już w pełni poznaliśmy Boga. Jest tak wiele jeszcze rzeczy do poznania. Więc korzystajmy ze Słowa Bożego i poznawajmy tego cudownego, wielkiego Boga i służmy Mu czystym, niepodzielnym sercem, całkowicie oddanym. Nie stwarzajmy żadnych pozorów. To nie ma sensu. Bóg i tak jest. Kładzie na nas rękę swoją. Otacza nas z każdej strony. Więc po co udawać? Przed ludźmi można pewne rzeczy zagrać, ale nie ma to najmniejszego sensu. Bądźmy uczciwi, bądźmy prawdomówni. Chodźmy w prawdzie. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.